Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Ekstra. Dzisiaj w programie. Czy polskie szkoły są przyjazne osobom uczniowskim? Ankieta i gotowy donos. Pan Janek Pospieszalski o Marszu dla Życia i Rodziny. Czy ten amerykański idol sportowy powinien być wzorem dla młodzieży? Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Polecam jedną z najważniejszych książek w moim życiu. Czy bycie woke uczyni Cię szczęśliwym? Najnowsze badania. Zastanawiałem się, od której sprawki zacząć i uwaga, zacznę od pierwszej. Trafiło do mnie pismo, jakie szkoły dostawały od Kuratorium Oświaty, akurat to jest z Gdańska, ale akcja jest ogólnopolska. W tym piśmie napisane jest tak. Dzień dobry, trwa ranking szkół przyjaznych LGBT+. To inicjatywa mająca na celu zmierzenie bezpieczeństwa i otwartości placówki itd., itd. Chyba czujemy, o co chodzi. Ranking w tym roku odbywa się m.in. pod patronatami i matronatami. Mówimy o oficjalnym piśmie z Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Pod matronatami marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, pani ministry do spraw równości Katarzyny Kotuli oraz rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak. Okej, wejdźmy sobie na stronę, na której można poczytać o tej wspaniałej akcji. Polskie szkoły przyjazne osobom LGBTQ+. Kuratorium Oświaty napisało LGBT+, więc jakaś tam, powiedzmy, jedna literka im uciekła, akurat literka Q, czyli to pochodzi od queer. Pewnie niezadowolona byłaby ta dziewczynka. Ona sobie tutaj zdziera struny głosowe przeciwko kapitalizmowi i queerfobii, a Kuratorium Oświaty mówi, że chodzi o ranking szkół przyjaznych LGBT+. I akurat Q umknęło. Ale akurat tę dziewczynkę pokazałem nie tylko po to, żeby zażartować sobie z literki Q i z jej braku w piśmie Kuratorium Oświaty, tylko jeżeli są jeszcze jakieś osoby, myślę, że wśród widzów tego programu takich osób jest mało, ale może to trafi do kogoś jeszcze niezdecydowanego w tym sporze, czy chodzi o jakąś ideologię, czy chodzi o osoby. Bo wiadomo, że dla mnie, czy też dla kogokolwiek o poglądach zbliżonych do moich, to jest przepotężna ideologia, a jeżeli ktoś według mnie po prostu nie ma czasu chwilkę o tym pomyśleć, to mówi, o co chodzi, to są osoby. Jakieś osoby potrzebują czegoś, czegoś im brakuje, jakiegoś akceptacji, zaufania, czegoś tam powiedzmy w tej szkole, no i ktoś to nazywa ideologią. Więc czy tak wygląda tak naprawdę po prostu walka o jakąś osobę, czy to przypomina bardzo, bardzo ciężką ideologię? Ani queerfobia, ani kapitalizm! Wracamy na naszą stronę. Polskie szkoły przyjazne osobom LGBTQ+. Ranking szkół przyjaznych to nie jest zwykłe badanie społeczne, to narzędzie, dzięki któremu trafisz do bezpiecznej, otwartej i tolerancyjnej szkoły średniej. Dzięki odpowiedziom osób uczniowskich z całej Polski. Osób uczniowskich. A więc tutaj mamy do czynienia z walcem ideologicznym, to jest czysto marksistowski gwałt na mózgu. Cała ta ideologia niestety polega na tym, że młodym ludziom w wieku, w którym oni są bardzo podatni na uleganie emocjom, dokładnie w tym wieku, zresztą często o tym mówię, że gdyby te wszystkie rzeczy nie były straszne i w sposób oczywisty nie stał za nimi byt dużo inteligentniejszy od człowieka, to byłoby to fascynujące, jak to jest genialnie wszystko wymyślone. W bardzo młodym wieku, kiedy młody człowiek przeżywa trudne, ale zupełnie naturalne chwile, jakąś tam potrzebę akceptacji społecznej, swoje przemiany z dziecka w, powiedzmy, młodzież, burze hormonalne, wtedy otwiera mu się mózg przez tą ideologię i robi po prostu jajecznicę, tak jakby się ubijało widelcem ten mózg. I potem, jak się to już zacznie, jak taki młody człowiek gdzieś tam się opowie w mediach społecznościowych, kupi sobie tęczową torbę, czy tam nawet powie, że jest innej płci, to potem już można mu na przykład właśnie pisać, że dzięki osób uczniowskich z całej Polski, oni tutaj będą robić ankietę, sprawdź ranking. Tutaj klikniemy. Europejskie szkoły przyjazne osobom LGBTQ+. I tu mamy Polskę i Belgię z jakiegoś powodu, więc oczywiście nas interesuje Polska. Głosowanie 2024 zamykamy za 18 dni. Oceń swoją szkołę. Dobrze, więc myślę, że my powinniśmy szybko przejść przez tę ankietę. O, tutaj jest nawet mapa. Ta stronka wygląda na dosyć dobrze doinwestowaną. To jest całkiem sprawnie zrobiona stronka internetowa. Ciekawe, skąd pieniądze. Kto finansuje to? Na pewno ktoś bardzo po prostu zatroskany o osoby, a nie jakiś cyniczny starszy pan ze swoją jakąś tam fundacją, który używa tak naprawdę tego walca do realizacji swoich celów. Tutaj mamy różne gwiazdki ze szkołami, to akurat jest Warszawa. No dobrze, kliknijmy, powiedzmy, dobra, mamy jakąś szkołę, która ma gwiazdkę fioletową. Szkoła oceniana przez niewystarczającą liczbę osób. Okej, oceń szkołę. I tutaj jest tak, któreś to liceum, to nie ma teraz w tym momencie większego znaczenia. Można ocenić każde liceum w Polsce. Jestem uczniem, uczennicą, osobą uczącą się. Absolwentem, nauczycielem. Okej. Czy wiesz o obecności osób LGBTQ+ w twojej szkole? Jak często w przestrzeni twojej szkoły widzisz przejawy braku tolerancji wobec osób LGBTQ+? I tak dalej. Niemiłe komentarze, wpisy internetowe, no czyli mowa nienawiści. Jak często w twojej szkole widzisz symbole przypisywane osobom LGBTQ+? Na przykład tęczowa flaga, plakaty, rysunki, przypinki na plecakach i tak dalej. Jak często w twojej szkole widzisz symbole negatywne dla osób LGBTQ+? Na przykład zakaz pedałowania. Czy w twojej szkole odbywały się akcje w ramach tęczowego piątku lub innego skierowanego do społeczności LGBTQ+ wydarzenia? Żadne tęczowe piątki nie są skierowane tylko do osób LGBTQ+, oczywiście, tylko do całej szkoły. Na tym to właśnie polega. Czy w twojej szkole były organizowane warsztaty lub inne akcje antydyskryminacyjne? I tak dalej. Myślę, że już nie ma co przedłużać. Jest to ankieta, która ma sprawdzić, oczywiście nawet te pytania, brzmienie tych pytań jest już tak stworzone, żeby prać mózg. Uwaga! Przeskoczyliśmy sobie trochę pytań, czy uważasz, że grono pedagogiczne, inne osoby pracujące w szkole miałyby coś przeciwko, gdyby para jednopłciowa okazywała sobie uczucia na terenie szkoły? Na przykład trzymała się za ręce, całowała, przytulała się. Okej, tak. Czy uważasz, że grono pedagogiczne i tak dalej miałoby coś przeciwko temu, gdyby ktoś chciał przyjść na studniówkę z osobą tej samej płci? Czy uważasz, że osoby LGBTQ+ powinny móc żyć tak, jak chcą? Tak, nie mam zdania na ten temat. Pełne pranie mózgu i na końcu wyślij odpowiedzi. Ktoś to, powiedzmy, wypełnił, wysłał odpowiedź. Budowany jest ranking szkół, przyjazności szkół osobom uczniowskim, LGBTQ+. Inkluzywna szkoła, kolejna zakładka. Ta strona jest naprawdę bardzo ładnie zrobiona, więc pieniądze zawsze na te ideologie są. O projekcie, no to teraz, finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele, fundusz regionalny. Oczywiście każdy, kto to czyta jakby naszym wzrokiem i naszymi uszami słucha tego, co ja teraz mówię, to widzi, co to jest. Ale osoby mniej zorientowane, no wchodzą, widzą profesjonalnie przygotowaną stronę, bardzo taki język, powiedzmy, no poważny język używany właśnie w takich ruchach społecznych. Poważna jakaś sprawa. Inkluzywny statut szkolny, czyli jaki? Jak interweniować w trudnych sytuacjach? Preferowane imię i zaimki. Szkoła nie wyraża zgody na użycie preferowanych zaimków i imienia. Czyli normalnie przychodzi chłopiec do pani i mówi, że proszę mówić do mnie ona, jej, coś tam i jestem od teraz Judytka. I tutaj jest opis interwencji. Co można zrobić, kiedy nauczyciel ma z tym problem? Studniówka. Dyrekcja i grono pedagogiczne nie wyrażają zgody na to, żeby tańczyć z osobą tej samej płci. Opis interwencji. Koło wsparcia. Dyrekcja zakazuje założenia nieformalnej grupy kółka wsparcia dla osób LGBTQ+. Czyli młodzieżówka komunistyczna nie może powstać na terenie szkoły i tutaj jest opis interwencji. Piętnowanie. W szkole tolerowane są przejawy przemocy, wyzwiska, piętnowanie osób LGBTQ+, przez uczniów i uczennice. A co z osobami uczniowskimi? Opis interwencji i tak dalej. Dyskryminacja osoby LGBTQ+, eventy, mowa nienawiści, skarga na nauczyciela, nauczycielkę za homofobiczne, krzywdzące wypowiedzi w kierunku konkretnej osoby. Mówimy już o bardzo konkretnych działaniach, czyli o wysłaniu jakiegoś pisma gdzieś, donosu na kogoś, kto nie zna przepisów, bo nie ma żadnych przepisów, co jest, a co nie jest mową nienawiści. Taki młodziutki człowiek, kompletnie zagubiony, któremu zrobiono przez tą ideologię jajecznicę z mózgu, może, jeśli poczuje dyskomfort w związku z tym, jak odniosła się do niego nauczycielka, może donos złożyć na nią dzięki tej wspaniałej inicjatywie. Pielęgniarka, pielęgniarz szkolny odmawia udzielenia pomocy ze względu na zauważalne tęczowe symbole. Wyobrażacie sobie sytuację, że pielęgniarka odmawia pomocy komuś ze względu na... To jest pranie mózgu. Samo postawienie takiego pytania ma sugerować odbiorcy, że są takie sytuacje. Co prawda nie u mnie w szkole, ale jeżeli w Polsce pielęgniarki regularnie przychodzi dziewczynka z tęczową flagą i zacięła się, albo ma wstrząs mózgu, gdzieś tam się przewróciła i pielęgniarka mówi: oj, masz tę flagę, nie mogę ci pomóc, proszę wyjść. To jest przykre, przyznacie. Ja bym sam był oburzony, można złożyć donos, oddzielna toaleta dla osoby transpłciowej. W szkole znajdują się osoby transpłciowe niebinarne, które ubiegały się o przydzielenie oddzielnej toalety. Ich prośby zostały zignorowane. Opis interwencji. Wszystkie szkoły w Polsce mają już niestety jakieś tam, są zbudowane, te które są, to już są zbudowane zgodnie z projektem i tam jest przewidziana jakaś tam liczba toalet, ale osoba transpłciowa, której się wydaje teraz, że jest jednak innej płci, chce mieć osobną toaletę. No i nauczyciel mówi, gdzie my ci dziecko teraz znajdziemy osobną toaletę? No ale to jest jednak przejaw dyskryminacji i trzeba napisać donos. Po co nam inkluzywne statuty? No i tutaj jest opisane, po co są im inkluzywne statuty. Nie miałem czasu tego prześledzić, ale na pewno tam jest pełne kłamstwo, bo gdyby prawdziwie mieli napisać, po co są im inkluzywne statuty, no to musieliby napisać, powiedzmy, jesteśmy walcem ideologicznym, który sobie tę Polskę, która zawsze jest trochę, powiedzmy, z tyłu za resztą Europy i Zachodem, wreszcie docisnąć mocniej i tę ideologię, która już mocniej przeżarła cały Zachód, teraz w Polsce w mózgi, w rozumki i w emocje młodzieży wtłaczać dużo mocniej, terroryzować kadrę pedagogiczną i tak dalej, i tak dalej. Po to jest im to, a nie po to, co tutaj sobie pewnie twierdzą. Jakie prawa mają osoby uczniowskie w szkole? Marks byłby w szoku, gdyby on zobaczył, do czego doszło. Wzrost prób samobójczych dzieci i młodzieży w 2023 roku. Myślę, że sobie to zapiszę na później, żeby przeanalizować, jaką analizę tutaj ktoś spłodził. Prawdopodobnie przyczyny takiego stanu rzeczy są zupełnie zakłamane. I uwaga, jak będę się tu czuć? Takie dzieci tutaj jakoś przed szkołą. Trochę to dziwne, bo mowa jest o szkołach średnich, a tu takie coś, ale jak będę się tu czuć? I to jest bardzo ważny element całej tej ideologii, że o tym, jak człowiek się czuje, w największym stopniu stanowi to, co ma w głowie po prostu i to, co ma z systemem nerwowym zrobione, jak postrzega świat. Te wszystkie dzieci uczy się, że wszystkie przyczyny uczuć są z zewnątrz, czyli jeżeli ja się czuję nieswojo w swojej skórze, to jest wina tego chłopca, który krzywo spojrzał i pani, która krzywo spojrzała i społeczeństwa, które mnie jeszcze nie akceptuje, że jestem na przykład innej płci, a przez jakby nieskończoną liczbę TikToków, różnych innych mediów, cały czas się takie osoby utrzymuje w stanie pewnego rozedrgania wewnętrznego i potem mówi, że przyczyną tego rozedrgania jest to, że społeczeństwo jeszcze coś tam. No jest to, tak jak mówiłem, szatańska inteligencja, więc cała ta ideologia jest, co tu dużo mówić, no sprawnie to wszystko jest wymyślone i dlatego zbiera takie żniwo. Wracamy na stronę, o nas jeszcze jest, o projekcie. Osoby, o uwaga, i jest pan tutaj i ma zaimki, on jego. Jest ekspertem do spraw partnerstw i PR-u. On jego. Robert Lisiewicz. On jego. Ona jej, on jego. No dobrze, ona jej, on jego. Wszystko tutaj jakby tak dosyć konsekwentnie jednak. Myślę, że mniej więcej chwytamy, o co chodzi. I na końcu jeszcze jest zakładka Tęczowy Piątek. Tęczowy Piątek to coroczne święto. Którego celem wsparcie młodzieży. Mają tutaj błąd składniowy, nie ma słówka, którego celem wsparcie młodzieży LGBTQ+, w szkole i pokazanie, że każda osoba uczniowska zasługuje na szkołę bezpieczną i przyjazną, niezależnie od orientacji psychoseksualnej, tożsamości płciowej i cech płciowych. Cała ta ideologia, jak zresztą wszystkie te współczesne ideologie, są absolutnymi mistrzami właśnie w słówkach, w tworzeniu słówek, zbitek wyrazów, które brzmią tak, jakby to rzeczywistość opisywały. Czyli jesteś młodym człowiekiem, coś zaczyna się z tobą dziać, wchodzisz tu i widzisz, orientacji psychoseksualnej, tożsamości płciowej, cech płciowych, partnerzy, GMF, queer, OKO.press, kampania przeciw homofobii, wysokie obcasy wyborcze, tam to wiadomo, Vogue, gazeta.pl. No i tyle, myślę, w tej sprawie. Chciałbym już powoli kończyć sprawkę dotyczącą szkół przyjaznych osobom LGBTQ+. Proszę uważać, kuratorze oświaty w Gdańsku, żeby nie pomijać literki Q. I zakończymy tę sprawkę jeszcze pokazując sobie treść tego donosu, o którym mówiłem, że można donos napisać. I ta treść brzmi tak. Pragnę poinformować, że wychowawczyni mojej klasy, pani, jawnie mnie dyskryminuje ze względu na moją przynależność do społeczności LGBTQ+. Objawia się to tym, że, i tu opisać szczegóły, dała mi dwóje, nakrzyczała, Nauczycielka, imię i nazwisko, narusza moją godność, dyskryminuje w grupie rówieśniczej ze względu na moją orientację seksualną, tożsamość płciową inną. Obraża mnie, powoduje rozstrój mojego zdrowia psychicznego i zaburza mój rozwój. Sprawia, że w szkole czuję się szykanowany. Czyli no, to też jest bardzo nowoczesne, żeby donos wiązać z uczuciami. Ja robię donos, bo czuję się jakoś w związku z tym, co ktoś robi. Podstawą prawną mojej skargi jest coś tam, coś tam. Proszę o szybką interwencję. Adresatem tego jest dyrektor, a jeżeli nie zainterweniuje, to w przypadku zignorowania mojej skargi będę zmuszono, też to trochę jest niekonsekwentne, zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich. I to jest o tyle interesujący moment w historii Polski, w historii Europy, że Polska jest rzeczywiście w pewnych sprawach, w pewnym sensie za Zachodem. I zamiast wykorzystać tę szansę i obserwować, co się dzieje na Zachodzie i wyciągać wnioski i mówić sobie, nie idźmy tą drogą, jak mówi klasyk, nie idźmy tą drogą, to przy wyborach Polacy ostatnich ewidentnie wybrali ugrupowania, które chcą iść drogą, którą poszedł Zachód, który teraz się wycofuje z wielu tych rzeczy. Coraz więcej jest badań, że osoby tam właśnie LGBTQ+, i wszystkie inne literki, że to są problemy. Duże problemy są z tych różnych polityk, które tam nawymyślano i wiele z tych rzeczy się cofa. A w Polsce teraz cała naprzód Polacy wybrali uśmiechnięte ugrupowania polityczne, które będą teraz, pani Kotula, ministra do spraw równości, ma teraz swoje 5 minut i spróbują zrobić jak najwięcej. Bo to jest działanie metodyczne i oni nie wiedzą, jak długo będą rządzić. Podobno Unia Europejska coś tam narzeka na Donalda Tuska już, że za wolno idą pewne sprawy, a to dopiero ile tam, 100 parę dni. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na połączenie tych wszystkich ideologii, bo ktoś by się zastanowił, jeżeli mówimy ani kapitalizm, ani queerfobia, to jak to się ma do na przykład właśnie losu dzieci nienarodzonych? Przecież to teoretycznie są zupełnie inne dziedziny jakby życia społecznego. Oczywiście nie, to jest wszystko jeden worek ideologiczny. Posłuchajmy, co dalej działo się tutaj, kiedy już ta dziewczynka prawie zdarła sobie struny głosowe. Czyli rozumiecie, ani kapitalizm, ani queerfobia, ale jesteśmy pro-abo i to wszystko ma się łączyć w głowach tych małych dzieci, nie ma żadnego problemu. Tak, ogólnie to jesteśmy za. I w drugiej sprawce, nawiązując do tego połączenia, które tu pokazaliśmy, że ani kapitalizm, ani queerfobia, ale jesteśmy pro-abo. I o tym porozmawiam z Jankiem Pospieszalskim, który zaprosi was na marsz, który ma się odbyć 14 kwietnia. Marsz dla życia i rodziny w Warszawie. 14 kwietnia w Warszawie będzie miał miejsce Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny. Tak wygląda strona internetowa tego marszu, Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny. 14 kwietnia, 12:30. Manifestacja na rzecz życia i rodziny, wiary i wierności, ale także wolności i niepodległości. Formularz można sobie wejść na tę stronę, to jest narodowymarszżycia.pl. I z tej okazji zaprosiłem Janka Pospieszalskiego, który opowie, dlaczego ten marsz i być może uda mu się zachęcić ciebie, mój drogi widzu, jeżeli nie masz zbyt daleko, żeby pojawić się w Warszawie 14 kwietnia. Witaj Janku, Chrystus zmartwychwstał.
Alleluja, prawdziwie zmartwychwstał. A mnie się wydaje, że na początku nam próbowali wmówić, że to ci żołnierze, że nie, że to uczniowie wykradli, że coś zanieśli to ciało gdzieś indziej. Okazało się, że to fake. Chociaż niektórzy ciągle utrzymują, że to prawda.
Oj tak, ale to nie tylko wykradli, ale potem jeszcze w 11 niewykształconych głównie stworzyli najbardziej spójną doktrynę religijną świata. I potem pomimo tortur i kaźni wszyscy utrzymywali do śmierci, że no, że jednak zmartwychwstał. Więc ja wybieram wierzyć, że Chrystus zmartwychwstał.
Jak oznajmi pismo?
Janku, zaprosiłem ciebie, żebyś opowiedział o Narodowym Marszu dla Życia i Rodziny, który ma się odbyć 14 kwietnia w Warszawie. Oddaję ci głos, opowiedz proszę o tej inicjatywie.
14 kwietnia przejdziemy z Narodowym Marszem Życia. Ta pojemność tego terminu jest taka, że i rodzina się w tym mieści, i małżeństwo się w tym mieści, i edukacja dzieci zgodnie z wartościami rodziny się w tym mieści, i również wolność słowa w tym się mieści, bo tutaj te wszystkie wartości są zagrożone dzisiaj. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, że jesteśmy, podlegamy trochę jak ta żaba gotowaniu, takiemu powolnemu gotowaniu. I obawiam się, że lada moment obudzimy się zupełnie w innym świecie. A obecny układ sił parlamentarny dotyczący większości sejmowej no, umożliwia najbardziej radykalne i najbardziej nieludzkie pomysły. I to jest też paradoks, że przecież biorąc pod uwagę arytmetykę wyborczą i wynik wyborczy z 15 października, to właściwie te radykalne, najbardziej skrajne poglądy czy pomysły były reprezentowane w niewielkim procencie. Natomiast paradoksalnie tak się stało, że to pod rządami tej władzy te najbardziej radykalne pomysły, te najbardziej radykalne środowiska obsadziły kluczowe stanowiska, kluczowe miejsca, kluczowe resorty, które wpływają na to, w jaką stronę będzie toczyła się rewolucja antropologiczna, która cały czas trwa, no bo jak ją sam obserwujesz i też słucham wytrwale i od lat twoich materiałów, to wiem, że bardzo, bardzo precyzyjnie, bardzo skrupulatnie śledzisz ten walec antropologiczny, który jedzie przez naszą cywilizację, który zmienia, dechrystianizuje i odczłowiecza to świat, w którym żyjemy. No niemniej tutaj jesteśmy w dobrej sytuacji, że Polska jeszcze ciągle ma kościoły, jeszcze ciągle w kościołach śpiewaliśmy Chrystus Zmartwychwstał i śpiewamy jeszcze przez kilkadziesiąt dni, że jeszcze ciągle mamy powołania kapłańskie w seminariach, że również ten ruch tradycji rozwija się dobrze i wydawałoby się, że ta cywilizacja łacińska nie jest aż tak bardzo zagrożona w Polsce. Tymczasem ta rewolucja idzie od góry. Nie ma żadnej potrzeby społecznej, nie ma żadnego oddolnego środowiska, które by samoczynnie zabiegało na przykład o to, żeby można było w Polsce zalegalizować mord prenatalny, prawda? To są skrajne środowiska, które w zasadzie statystycznie, to gdyby ci ludzie rzeczywiście tak bardzo im zależało, żeby pozbywać się dzieci nienarodzonych w własnym zakresie dla własnych interesów, to mogą to zrobić również za granicą i nic by się nie stało. Natomiast ten nieprawdopodobny upór, z jakim do polskiego prawodawstwa próbuje się wstawić te niegodziwe ustawy, jest czymś zastanawiającym. To z ostatniej chwili, Dawid, jak już jestem przy słowie, w tej chwili dowiadujemy się, że właśnie Parlament Europejski przygotowuje jakąś rezolucję. Będzie to, uwaga, pierwsza rezolucja wymierzona w rząd Donalda Tuska i nie będzie ona dotyczyła podwyżki VAT-u, ani braku obrony cywilnej w związku z zagrożeniem rosyjskim, ani kryzysu energetycznego, ani tego, że zboża w sposób niekontrolowany zalewają polski rynek, destabilizując rynek żywnościowy Unii Europejskiej. Ta rezolucja, wiesz, czemu służy? Ma zdyscyplinować większość parlamentarną obecnego Sejmu, aby szybciej procedować ustawy aborcyjne.
No właśnie, i zdaje się, że 11 kwietnia mają być już przepychane w Sejmie pierwsze projekty dotyczące właśnie legalizacji aborcji. Czy ta data 14 kwietnia, czyli data marszu, ma związek z tym, że 3 dni wcześniej w Sejmie właśnie ma się to dziać?
Tak, dokładnie 10, 12 podczas tego 3-dniowego posiedzenia Sejmu będą procedowane pierwsze czytania 4 aż ustaw. W tych 4 ustawach jest pomysł Platformy Obywatelskiej, dosyć radykalny, bo on zamierza, tam w zamyśle jest możliwość dokonywania aborcji do 12 tygodnia bez żadnych ograniczeń, a później przy ewentualnych wskazaniach medycznych również dalej, praktycznie do 9 miesiąca. W tym pomyśle jest również zniesienie klauzuli sumienia, czyli zakaz odmowy aborcji. To znaczy, jeżeli tak jak mamy tę sytuację we Wrocławiu z panią Agnieszką, która nie chce wykonywać aborcji w swoim szpitalu, która do kaplicy szpitalnej ściągnęła relikwie błogosławionej rodziny Ulmów, no to się okazuje, że oprócz hejtu straszliwego, jakie przypuszczają liberalne media z Gazetą Wyborczą na czele, grozi jej to, że szpital nie będzie finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli no praktycznie zostanie pozbawiony środków funkcjonowania, co odbije się na zdrowiu i na funkcjonowaniu całej placówki, wszystkich pacjentów. Także to są drakońskie pomysły, drakońskie regulacje, zniesienie klauzuli sumienia i w ogóle no przede wszystkim to jest prawo niekonstytucyjne. Projekt projekt lewicy zakłada depenalizację, to znaczy oni idą na skróty, zostawmy ustawę taka jaka jest, niech tam się oni martwią o te prawa, my pójdziemy na skróty, zniesiemy w kodeksie karnym tylko karalność aborcji dla matki, dla wykonujących lub tych, którzy stręczą klinikę aborcyjną i w ogóle będzie problem z głowy, no bo będzie można bezkarnie korzystać z tego procederu mordu prenatalnego. Pomysł trzeciej drogi to jest cofnięcie do stanu sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 2020. Jest jeszcze pomysł lewicy, też dosyć radykalny. Pomysł PSL-u. Nie, to trzecia droga razem z PSL-em. No w każdym razie te cztery projekty czekają na procedowanie między 10 a 12 kwietnia, stąd my wychodzimy 14 w niedzielę. Chodziłoby nam o to, żeby również przyjechali ludzie spoza Warszawy, dlatego niedziela, dlatego nie dzień tygodnia. Natomiast wiemy, że środowisko pro-life, dwie czy trzy organizacje pozarządowe planują pikiety na 11 pod Sejmem, być może będą również w innych miejscach, ale to będą raczej pikiety kilkuset, no może, daj Boże, żeby były jak najliczniejsze. No, ale mamy tutaj sytuację trochę tak jak z protestem rolników, że właściwie te protesty są po całym kraju, wybuchają co chwilę ze wzmożoną siłą, ponieważ temat jest potężny, temat jest bardzo ważny, i stojąc murem za rolnikami i zdając sobie sprawę, jak ważne są ich postulaty, wiem, że tych protestów powinno być wiele po to, żeby nękać obóz władzy tymi postulatami, żeby wreszcie oni usłyszeli. To samo jest z naszą sprawą. To samo obrona życia powinna być cały czas przypominana. Stąd bardzo dobrze, że jest pikieta 11 w Warszawie pod Sejmem. Bardzo dobrze, że jest marsz 14 kwietnia. Uwaga, bardzo to ważna data, bo to jest rocznica chrztu Polski. I bardzo, bardzo dobrze, że 16 czerwca będzie również wielki protest pro-life, protest, marsz w obronie życia, marsz w obronie rodziny, organizowany przez różne środowiska prorodzinne. Także tych protestów, tych manifestacji, tych okazji do tego, żeby wyjść na ulicę, żeby powiedzieć, tu jesteśmy, halo, chcemy trwać na straży godności życia ludzkiego. To jest niesamowite. Mnie też, Dawid, męczy to, jak słyszę, że wielu przyzwoitych ludzi uznaje aborcję, że to taki temat zastępczy. To taki temat. Faktem jest, owszem, politycy cynicznie grają tym problemem aborcji. Na przykład tak jak dzisiaj Donald Tusk rozgrywa swoich koalicjantów właśnie tematyką aborcji, napuszczając trochę właśnie lajtowego Hołownię, który mówi, że właściwie to tylko przywróćmy tą przesłankę eugeniczną, że jeżeli dziecko jest upośledzone, jest podejrzenie choroby, to można to dziecko zabić zamiast leczyć. A z drugiej strony radykalna lewica żadnych ograniczeń, aborcja bez żadnych granic, bez żadnych barier, możemy w każdej chwili na koszt państwa dokonać usunięcia dziecka. Oni mówią oczywiście płód, a nie dziecko. Także i Donald Tusk rozgrywa ich po to, żeby właśnie też robić sobie porządki wewnątrz koalicji, chcąc tutaj wyjść na lidera, rozjemcę, obniżając ich rankingi w poparciu społecznym, co zresztą widać od razu w sondażach. Także oczywiście tutaj dla Donalda Tuska aborcja jest takim elementem rozgrywek wewnątrz koalicyjnych. Jest też tematem zastępczym, który ma odwrócić uwagę, że żadnych 100 obietnic nie mamy spełnionych, że to wszystko były opowieści z mchu i paproci na użytek kampanii wyborczej, że mamy festiwal odwetu i zemsty związany z atakami na byłych ministrów Prawa i Sprawiedliwości, czy suwerennej Polski, wjazd do domu Zbigniewa Ziobro i tak dalej, i tak dalej. Bezprawie w prokuraturze, aferę z TVP, z panią prokurator Wrzosek i tak dalej. I nagle się ochodzi, że tu aborcję znowu trzeba podnieść do tego najbardziej emocjonującego wydarzenia. Ale to oczywiście te emocje dlatego są tak silne, bo aborcja nie jest tematem zastępczym, jest tematem fundamentalnym. To jest kwestia życia i śmierci. I to jest kwestia ustrojowa. Czy Polska będzie w gronie tych państw cywilizowanych, które szanują godność człowieka, które uznają, że ustrój państwa nie polega tylko na tym, w jaki sposób funkcjonuje podział władzy, czy jakie mają kompetencje poszczególne instytucje państwa, jakie mają zadania. Również ustrój państwa polega na tym, gdzie jest źródło prawa naszego, gdzie jest źródło władzy państwowej i czy wspólnota jest w stanie zorganizować się w jakichś absolutnie fundamentalnych kwestii. Dla nas życie ludzkie w cywilizacji łacińskiej było źródłem wszystkich innych praw człowieka, tak? Prawo do życia było źródłem następujących praw. Jeżeli my uznamy, że można wyłączyć jakąś grupę najbardziej bezbronnych, najbardziej słabych, najbardziej niemych, które nie potrafią upomnieć się o swoje sprawa, taką grupę obywateli polskich, no to znaczy, że dzisiaj można wyłączyć jedną grupę, później się wyłączy Żydów, później się wyłączy starców, później się wyłączy rudych, a później okularników czy łysych, tak? No to jest rzecz zupełnie niebywała. Ja mówię o tym jeszcze raz, niby te proste i wydawałoby się oczywiste rzeczy, ale nigdy dosyć przypominania o tych sprawach. Ja jestem na tyle dojrzałym, nie powiem już starym człowiekiem, że pamiętam te spory dotyczące ochrony życia z początku lat 90. I myśmy wtedy przerobili całość tych argumentów. Ten spór został moim zdaniem rozstrzygnięty na poziomie parlamentarnym. Wtedy wielu odważnych ludzi miało odwagę dotrzeć do posłów z tą informacją, że tutaj w kwestii życia nie może być niuansowania. Jest życie albo śmierć. Żyjesz albo nie żyjesz. I kobieta, która zachodzi w ciążę, nie ma wyboru urodzić dziecko albo nie urodzić dziecko, czy zostanie matką, czy nie zostanie matką. Kobieta, która jest w ciąży i rozważa aborcję, ma wybór tylko taki, czy będzie martwą żywego dziecka, czy będzie matką żywego dziecka, czy matką martwego dziecka. To tylko taki ma wybór. W związku z tym myśmy o tych wszystkich rzeczach mówili i nagle jakiś déjà vu, wiesz, po 30 latach wracają te wszystkie demony. Ta cała niekompetencja, te wszystkie zabobony, które coś tam mówią o zlepku komórek, o prawie do wolności i tak dalej. W imię czego? W imię wygody, w imię jakiegoś zupełnie no właśnie zabobonu jesteśmy w stanie wprowadzić do polskiego prawodawstwa niegodziwą, antykonstytucyjną ustawę. I jeszcze wiesz co, jeszcze jest jedna istotna rzecz moim zdaniem. My nie zdajemy sobie sprawy też z tego, jakie konsekwencje. Byłem jednym z pierwszych dziennikarzy, który wprowadził do debaty publicznej, mówię o naszej działalności wtedy w programie Warto Rozmawiać na początku lat 2000, 2004, 2005, 2006, temat syndromu poaborcyjnego. To mało kto o tym wtedy mówił, korektor w Wordzie, jak pisałem, to mi zmieniał na proaborcyjny, poprawiał, że nie poaborcyjny, tylko proaborcyjny te słowo. Ponieważ niewielu ludzi o tym mówiło. Rozmawiałem z wieloma psychologami, rozmawiałem z wieloma spowiednikami. To jest czarna rzeczywistość, o której niewielu ludzi chce mówić, bo dotyczy ogromnych traum. Jedna trzecia rodzin w Polsce dotknięta jest tym doświadczeniem, mniej lub bardziej uświadomionym. Ten syndrom poaborcyjny również ma swoje somatyczne objawy. Dla wielu kobiet on również wyraża się, manifestuje się w różnych stanach organizmu, zdrowia, bólach, zawrotach głowy, bezsennościach, depresjach, alkoholizmie itd., itd. Nie jest to tylko katolski wymysł, że my sobie przez wmawianie poczucia winy, ten straszny dekalog, jaki rodzaj taki pressingu na tą biedną kobietę, która jest zniewolona tymi jakimiś strasznymi obsesjami katolskimi. Broń Boże, nie. Syndrom poaborcyjny odkryto w krajach, gdzie jest szintoizm, w Japonii, w krajach azjatyckich, gdzie chrześcijaństwo nie zawsze jest silne. Stąd jest to rzeczywistość obiektywna, medyczna, psychologiczna, sprawdzona przez psychiatrów, terapeutów i tak dalej. Teraz wiem, jak to działa też na ludzi, jak to bardzo ten spór, ten dyskurs dotyczący ochrony życia napędza, jak tutaj, dlaczego to, i to właśnie dlatego budzi takie emocje. Stąd jeszcze raz wracam, ten to, że to jest temat zastępczy, to jest tylko taka iluzja, że to się wrzuca jako igrzyska, dlatego że właśnie to silnie angażuje emocje. Dotyka bolesnych doświadczeń z przeszłości, dotyka jakichś strasznych traum, a jednocześnie też banalizuje ten temat. Wielu młodych ludzi nie chce o tym rozmawiać, nie chce o tym myśleć, uznaje to, że to jest też taki element manifestowania swojej wolności, że ja się opowiem właśnie za tymi, którzy mówią o aborcji. Także temat jest mega poważny i choć został już bardzo skutecznie obrzydzony wielu młodym ludziom, z którymi trudno na ten temat rozmawiać, to jednak w sytuacjach, gdy dzisiaj cała Polska opłakuje chłopaka, który został zamordowany przez izraelskie wojsko w państwie położonym w Palestynie, jak to mówisz. I my rzeczywiście słusznie i z ogromnym oburzeniem i z bólem i współczuciem rozmawiamy o tej strasznej rzeczy, która się stała, o tej zbrodni, no powiedzmy wprost. To nie zdajemy sobie sprawy, że miliony niewinnych dzieci każdego dnia, może dziesiątki czy setki tysięcy pod różnymi szerokościami geograficznymi są z zimną krwią unicestwiane i pozbawione życia. To jest też ogromna rzeczywistość duchowa. To się musi zemścić, to musi ciągnąć za sobą jakąś ciemny taki obszar, w którym zanurza poszczególne narody, społeczeństwa, cywilizacje, ludzi. Trudno mi o tym mówić, bo tu nie chcę tutaj wychodzić na jakąś Kasandrę, ale to ta bezkarność tego mordu powoduje, że nieraz mam takie poczucie, jak kiedy Pan Bóg się zdenerwuje, kiedy Pan Bóg powie dosyć.
Janku, czy chciałbyś zachęcić, może wśród widzów znajdzie się ktoś, dla kogo wyprawa do Warszawy, jeżeli to nie jest widz z Warszawy, tego dnia nie będzie zbytnim obciążeniem, to żeby wziąć udział czynnie w tym marszu, nie tylko przez powiedzmy tą internetową batalię, że ktoś tam daje łapki w górę, polubia, ogólnie popiera tego typu inicjatywy, ale żeby się w to włączyć.
Tak, 14 zaczynamy o 11 mszą świętą w katedrze praskiej u świętego Floriana i w katedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. W dwóch katedrach. Obie archidiecezje uczestniczą w tym i dopiero potem, po tej mszy o 11 spotykamy się wszyscy na Placu Zamkowym. No troszkę dalej mają ci, którzy będą w katedrze u świętego Floriana. Ja będę szedł z tamtej strony z grupą wolontariuszy, z grupą uczestników i spotykamy się na Placu Zamkowym po to, żeby razem później przejść dalej aż na Plac Trzech Krzyży, koło Bazyliki Świętego Krzyża, no przepięknym traktem królewskim. Miejmy nadzieję, że będzie pogoda, miejmy nadzieję, że będą fajni ludzie, którzy zapowiedzi, dużo znanych, fantastycznych ludzi zapowiedziało, że będą aktorzy, muzycy, influencerzy telewizyjni, YouTube'owi, także no, cieszę się bardzo, że jest tak silny odzew tutaj z tych naszych środowisk. Także no, bardzo gorąco zachęcam. To jest też taki czas, że stare powiedzenie, które ostatnio słyszałem na antenie Radia Maryja, że to, co ojciec dyrektor powiedział, że właśnie dla triumfu zła nie trzeba wiele, wystarczy bezczynność ludzi dobrej woli. To oczywiście powtarza, to jest taka sentencja, która jest znana, ale tak, dla triumfu zła, to zło zaczyna triumfować i jest, tak jak powiedziałem, temat się nie zakończy tylko na tym, że rozszerzą się regulacje, które umożliwią pozbawianie życia ludzi przed ich urodzeniem. W kolejce czekają niegodziwe inne ustawy, jak na przykład prawo o tak zwanych małżeństwach homoseksualnych, łącznie z adopcją dzieci, z surrogacją, no bo przecież no nie można zabronić im, żeby nie mogli mieć swoich biologicznych dzieci. W związku z tym trzeba wprowadzić system surrogacji i trzeba również, żeby nie było oporu społecznego, trzeba wprowadzić tą ustawę o mowie nienawiści. ONZ jutro, 5 kwietnia, ma procedować ustawy o zbrodniach przeciwko ludzkości, do której się próbuje dopisać, uwaga, wszelkie przestępstwa nienawiści kierowane wobec grup LGBTQAIOAMSTUWZ. W związku z tym ten walec, ta próba postawienie świata na głowie i zamknięcia usta tym, którzy myślą zgodnie z prawem naturalnym, to już nie jest kwestia wyznaniowa, to jest po prostu czysto naukowa kwestia. Tak, życie jest od tego pierwszego momentu i każdy, kto się na to życie porywa, no unicestwiając je, zabija człowieka. Oczywiście w jego być może potencjalnym momencie, ale czyli tym prenatalnym. Także niedługo za tą rozmowę ty i ja pójdziemy do więzienia, jeżeli przejdą te ustawy, te regulacje. Stąd nie możemy stać bezczynnie. To jest moment, żeby wyjść, zamanifestować swoją solidarność z bezbronnymi, z najsłabszymi, z tymi, którzy nie mają głosu.
Niedziela, 14 kwietnia, Warszawa.
12:30, Plac Zamkowy.
Janku, bardzo ci dziękuję, że zechciałeś nas odwiedzić w Sprawkach. Życzę tobie i wszystkim ładnej pogody 14 kwietnia i głębokiego poczucia sensu i wielu sił we wszystkich twoich słusznych przedsięwzięciach i staraniach.
Dzięki również za to, co ty robisz. Otwierasz ludziom oczy i bardzo dużo ludzi korzysta z tego, bo wiem jaki jest feedback, wiem, jaka jest zwrotna też w związku z tymi materiałami, które można u ciebie zobaczyć, obejrzeć i posłuchać.
Bardzo ci dziękuję. Janku, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, alleluja.
Zanim wyruszymy w naszą cotygodniową wycieczkę po globie, chciałbym wam przedstawić pewną osobę i mówiłem we wstępie pytanie, czy taka osoba powinna być idolem dla nastolatków. Pan nazywa się Harrison Butker i w poprzednim finale Super Bowl, czyli finale futbolu amerykańskiego, tej ligi NFL w Stanach, ten ostatni to był festiwal tam wręcz satanizmu i lewactwa, natomiast ten rok temu zakończył się w dość interesujący sposób. Otóż pan Harrison Butker wykonał tuż przed zakończeniem meczu zwycięskie kopnięcie i przez to jego drużyna wygrała puchar Super Bowl. I co zrozumiałe, po tym wydarzeniu świat obiegło bardzo dużo zdjęć z tych chwil. Warto też powiedzieć, że finał Super Bowl to jest chyba największą oglądalność ma ze wszystkich wydarzeń w Stanach. Oni tam mają kilka lig zawodowych, hokeja, bejsbola, koszykówki, którą ja do dzisiaj śledzę, chociaż zawodowa liga koszykówki amerykańskiej NBA jest totalnie zlewaczała i cała ta organizacja wydaje się być na usługach panów globalistów oraz wszelkich progresywnych ideologii i Chin, bo w Chinach jest wielki, wielki rynek i oni nie chcą podpaść Chinom w żaden sposób. Natomiast no, dalej to śledzę z zamiłowania do koszykówki. Ale jeżeli chodzi o największą oglądalność finału, to Super Bowl przebija wszystko zupełnie i na tych zdjęciach, które obiegły internet, wydarzyło się coś takiego, że wyszło coś temu panu Harrisonowi Butkerowi spod stroju. I oczywiście większość Amerykanów nie miało zielonego pojęcia, cóż to takiego tam brązowego mu wystaje. To oczywiście jest szkaplerz karmelitański. Taki. Mój jest już trochę zmarnowany, no ale jeżeli on gra w swoim, to też można się domyślać, że zważywszy na to, jak oni się pocą, no na sam mecz on nie zdejmuje swojego szkaplerza karmelitańskiego. No i wokół tego, chociaż bardzo, bardzo różne CNN-y i tak dalej ukrywały jakby ten fakt, nie chciały komentować tego tematu, no bo facet wykonuje najważniejsze kopnięcie w sezonie, które to powoduje, że oni wygrywają Super Bowl. I człowiek ten ma w tym momencie szkaplerz, który przez przypadek zaczyna mu wystawać, tak żeby cały świat go widział. Pan Butker no, był pytany o to, dlaczego ma ten szkaplerz i okazuje się, że nie ma on najmniejszych oporów, żeby opowiadać o swojej wierze. Jak widać, nie jest to jakiś wyjątkowo nieprzystojny mężczyzna. Dodatkowo oczywiście milioner, ale zaczął w różnych miejscach dawać świadectwo swojej wiary. I co się okazuje? Pan Harrison Butker jest tradycyjnym katolikiem i służy do mszy trydenckiej. Mainstreamowe media bardzo nie lubią, kiedy wychodzi taka osoba i tak odważnie. Trudno jest ją im zrobić, jemu jakby cancel culture, nie? Bo to nie jest jakiś tam piosenkarz, który jest uzależniony od swojej sławy, ale sportowiec, który ma kontrakt i który po prostu dobrze gra w futbol amerykański, więc co może mu zrobić jakiś tam hejt w internecie? I tak sobie pomyślałem, że bardzo cennym jest, kiedy sportowcy przyznają się do swojej wiary. Dlatego, że jeżeli do niej przyznają się na przykład aktorzy, to też dobrze, ale to może wpłynąć na ich karierę i tak naprawdę jest potem trochę przeciwskuteczne. On się przyznaje i znika. Podobnie piosenkarze przyznają się i znikają, bo mainstream ich wypluwa od razu. A jeżeli jesteś bardzo dobrym zawodnikiem futbolu amerykańskiego, to mainstream nie może ciebie wypluć. I on sobie nagle z tą swoją tradycyjną wiarą katolicką jest w mainstreamowych mediach. Bardzo, bardzo pozytywna sprawa. To chciałem wam pokazać przed naszą wycieczką po globie, na którą zapraszam was właśnie teraz. Holandia. Dwie zawodniczki darta, pani Anka Zelstra i pani Eileen de Graaf, zrezygnowały z gry w reprezentacji narodowej w proteście przeciwko obecności w kadrze pana Noaline van Leeuwena, mężczyzny, który uważa się za kobietę. Pani Zelstra, która w kadrze grała 33 lata, na Facebooku napisała: jeśli czujesz wstyd związany z grą w holenderskiej reprezentacji, bo w kobiecym zespole gra biologiczny mężczyzna, to znaczy, że trzeba odejść. Próbowałam to zaakceptować, ale nie jestem w stanie. Uważam, że warunki gry powinny być równe i uczciwe. Mam szczerą nadzieję, że ludzie opamiętają się w tej kwestii. To stanowisko poparła druga z zawodniczek, pani de Graaf, która w odpowiedzi na wpis koleżanki napisała: jestem z ciebie dumna. Są takie momenty, w których musisz podejmować decyzje, zwłaszcza wtedy, gdy coś jest niezgodne z twoimi odczuciami. Stąd też i moja decyzja o opuszczeniu holenderskiej drużyny. Wcześniej swój sprzeciw wobec gry przeciwko mężczyźnie wyraziła także pani Detta Hedman. Pan van Leeuwen przeszedł tak zwaną tranzycję 10 lat temu. Tylko w tym roku wygrał już dwa turnieje, mężnie pokonując czołowe zawodniczki światowego darta.
I'm really, really excited. It's such a nice venue to play at. It's amazing to be in the top 8 of this tournament.
Wielka Brytania i Belgia. Dwudziestego marca w Londynie odbył się pierwszy poważny protest angielskich rolników. Pod parlament przyjechało ponad 100 traktorów. Rolnicy domagali się poprawy bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz zerwania zawartych po Brexicie umów, które zezwalają na import żywności produkowanej poniżej standardów wymaganych od rolników brytyjskich. Uczestnicy protestu wywieszali na traktorach brytyjskie flagi oraz hasła takie jak „Ratujmy brytyjskie rolnictwo”, czy „Nie ma rolnictwa, nie ma żywności, nie ma przyszłości”. Z kolei w Brukseli protestujący rolnicy przeciwko policyjnej armatce wodnej użyli armatki z nawozem. W ruch poszły także buraki. Do konfrontacji doszło w pobliżu budynku Komisji Europejskiej. Belgijscy rolnicy domagają się zerwania umowy o wolnym handlu z krajami spoza Unii Europejskiej oraz likwidacji tzw. Zielonego Ładu. Kanada. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pani Tammy Peterson, żona znanego psychologa i pisarza pana Jordana Petersona, w Wigilię Wielkanocną została przyjęta do Kościoła katolickiego. Uroczystość miała miejsce w kościele pod wezwaniem Różańca Świętego w Toronto. Jordan Peterson skomentował przejście swojej żony na katolicyzm w wywiadzie dla katolickiej stacji EWTN. Jak powiedział, było to dla niej bardzo dobre. Według Petersona pozytywnie wpłynęło także na ich małżeństwo. Jednak zapytany o swoją własną drogę do wiary, Jordan Peterson wskazał, że jest mało prawdopodobne, aby przeszedł na katolicyzm, ponieważ on egzystuje na granicach rzeczy. Cokolwiek miał na myśli, zespół Sprawek Okiem Katolika radzi, by w tym przypadku nigdy nie mówić nigdy. Internet obiegło kilka fotografii z uroczystości. Widać na nich małżeństwo Petersonów trzymających zapalone świece podczas wigilijnej mszy oraz Jordana Petersona otrzymującego od kapłana błogosławieństwo. Na swoim profilu w serwisie X Peterson napisał: gratuluję mojej żonie, że została katoliczką. Stany Zjednoczone. Do wielkiego skandalu doszło w katedrze Chrystusa Króla w Superior w stanie Wisconsin podczas mszy krzyżma, arbitralnie przesuniętej z Wielkiego Czwartku na uroczystość świętego Józefa 19 marca. Amen. msza rozpoczęła się od szamańskiej ceremonii, podczas której cztery kobiety w indiańskich strojach odprawiały magiczne rytuały. W relacji na stronie lokalnej prasy diecezjalnej czytamy: przed rozpoczęciem mszy cztery kobiety z plemienia Ojibwe w tradycyjnych strojach tańczyły wokół ołtarza w towarzystwie członka plemienia, śpiewającego i wybijającego rytm na bębnie zrobionym ze skóry jelenia. Gdy tancerki znalazły się wokół ołtarza, siostra Felisa Zander odmówiła modlitwę do Boga Stwórcy. Podkreślając integrację wiary chrześcijańskiej z kulturą rdzenną, co stanowiło hołd dla obecności katolików wśród plemion Ojibwe w regionie. Litwa. Dwudziestego 3 marca w Wilnie odbył się protest w obronie nauczania języka polskiego w polskich szkołach na Litwie. W manifestacji wzięły udział tysiące osób, w tym parlamentarzyści z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin. Protestujący przeszli od budynku litewskiego Sejmasu do Pałacu Prezydenckiego, pod którym odbył się wiec. Uczestnicy trzymali polskie flagi oraz transparenty z hasłami takimi jak: wszystkie języki są piękne, ojczysty najpiękniejszy. Według Związku Polaków na Litwie rząd chce wyeliminować nauczanie języka mniejszości i doprowadzić do sytuacji, w której będzie to opcjonalne. W oświadczeniu związku czytamy: najgorsza jest niepewność, z jaką spotykają się uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Boją się o przyszłość swoją i swoich szkół, a nowy rok szkolny wcale nie napawa optymizmem. Jedna z protestujących Polek powiedziała mediom: jeśli jesteśmy w polskiej szkole, to języka polskiego powinno się tam uczyć do 12 klasy. Jeśli ktoś chce uczyć się po litewsku, to idzie do szkoły litewskiej. Polska. Warszawska Galeria Sztuki Zachęta została symbolicznie wyczyszczona. W ten sposób lewica świętowała odbicie tej instytucji z rąk poprzednich władz. Pani Anda Rotenberg, urodzona w Rosji, nasza starsza siostra w wierze, w tekście kuratorskim performensu Czyszczenie Zachęty napisała: autorytarny sposób zarządzania, ideologizacja programu i powrót do stęchłych poglądów zabrudziły gmach. Autorka performensu, pani Katarzyna Krakowiak-Bałka, zaprosiła do współpracy artystów, w tym śpiewaków operowych. Interpretowali oni partyturę opartą na transkrypcji odgłosów sprzątania, szorowania, odkurzania, froterowania, wietrzenia wnętrz. Ale to nie wszystko. Jak widać na jednym z nagrań, schody zostały również wylizane. Być może katofaszystowski brud może usunąć jedynie postępowa ślina. Niezbyt łatwo oprzeć się wrażeniu, że w zachowaniu artystów widać coś głęboko niepokojącego. Ponownie Polska. Do niebywałego skandalu doszło w Wielką Środę w katowickiej parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Podczas mszy jeden z kapłanów do osób czekających w kolejce do spowiedzi powiedział:
osoby, które nie zdążyły przystąpić do sakramentu spowiedzi przed mszą świętą, a uczynią to bezpośrednio po Eucharystii, zapraszamy i zachęcamy, aby przyjąć komunię świętą teraz normalnie w czasie procesji komunijnej.
Będący świadkiem wydarzenia pan Konrad relacjonuje: Udałem się na zakrystię. W drzwiach minąłem się z księdzem proboszczem, który biegł spowiadać. Wyraźnie niezadowolony i zaskoczony, ma mnie już dość, powiedział, bym zwrócił się z problemem do księdza Tomasza. Ksiądz Tomasz zaczął kręcić, że powiedział coś innego. Było to tak nielogiczne, że nie mogę sobie teraz już przypomnieć, że powiedział to do osób, które przystąpiły już do spowiedzi, albo że powiedział, że będzie udzielana komunia święta dla osób, które nie zdążyły się wyspowiadać jeszcze raz, wyjątkowo po mszy. To było szalone. Ostatecznie obruszony, uciekł do konfesjonału, nie reagując na moje pytania. I jeszcze raz Polska.
Drodzy Państwo, chciałem Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia na święta Wielkiej Nocy. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze.
Prezydent stolicy, pan Rafał Trzaskowski, opublikował na swoim profilu w serwisie X chyba życzenia wielkanocne. Życzenia jak życzenia, może niespecjalnie związane merytorycznie z istotą świąt, ale na pewno wypełniające pewną przyjętą w Polsce normę kulturową, która nakazuje wszystkim składanie życzeń świątecznych. Na pana Rafała spadła fala krytyki. Czyżby za infantylność tych życzeń w ustach 52-letniego mężczyzny? Nie. Pan Rafał został oskarżony o promowanie patriarchalnych stosunków w małżeństwie. Żona krząta się w kuchni, a on sam siedzi przy stole. Pan Rafał najwidoczniej nie wyczuł ducha czasów. Błyskawicznie skasował nagranie i pokajał się w kolejnym wpisie. W biegu i tym kampanijnym i przedświątecznych przygotowań czasami popełnia się błędy. Jest błąd, będzie pokuta. O jednym zapewniam, na pewno przez całe święta nie będę siedział rozparty za stołem. I najważniejsze, wesołych świąt dla wszystkich. Czy mordercze macki cancel culture oszczędzą pana Rafała? Na razie internauci wytykają mu podobne zachowania z przeszłości. I tak na jednej z fotografii widzimy dwie niezwykłe postępowe panie posłanki, Katarzynę Lubnauer i Barbarę Nowacką, serwującą panu Rafałowi jajecznicę. Pojawiło się też nagranie, na którym państwo Trzaskowscy opowiadają o początkach swojej relacji. Wiele wskazuje na to, że pan Rafał z tą postępowością to tak nie bardzo.
A ty kiedy zrozumiałeś, że Gosia to kobieta twojego życia?
W kościele, jak ksiądz celebrował.
Przed ołtarzem?
Jak idzie? Pomyślałem sobie, że nie ma wyjścia.
Nawiązując jeszcze do księdza z Katowic, którego widzieliście w wycieczce po Globie, to jest bardzo trudna sprawa. Ciężko się o takich rzeczach mówi, dlatego że z jednej strony mamy pewne wydarzenie, które jest czymś skandalicznym wręcz. Kto niegodnie spożywa ciało pańskie, ten zaciąga wielką, wielką winę. I jeszcze kapłan tutaj w trakcie mszy świętej wysyła takie sygnały. Taki sygnał bardzo, bardzo to jest coś strasznego. Z drugiej strony w tych czasach jesteśmy tresowani do tego, co jest również zabiegiem świadomym niedobrych ludzi, żebyśmy nie odróżniali krytyki postaw i poglądów od krytyki człowieka. To się wielu ludziom miesza i również katolikom. Więc jeżeli chodzi o księdza Tomasza, to jeżeli on trafi na ten materiał, bardzo proszę przemyśleć tą sprawę tylko pod kątem życia wiecznego, pod kątem, jeżeli ksiądz popełnił błąd, trzeba ten błąd naprawić. Jak? Nie wiem. Trzeba najmocniejszych środków użyć, żeby ten błąd naprawić. Nawiązać do tego z tymi wiernymi, upewnić się, że nie było takiej sytuacji, że ktoś stał do konfesjonału z grzechem ciężkim, ale potem słyszy to, więc idzie do komunii, potem się wyspowiadam. No, oduczamy ludzi katolicyzmu zupełnie w ten sposób. Natomiast osobiście zależy... Dlaczego ja teraz o tym mówię? Dlatego, że ja, katolik tradycyjny, nie mogę i nie dam rady unikać wskazywania tego. Im więcej ludzi w Polsce, zwłaszcza osób decyzyjnych w Kościele, ale również wiernych, będzie widziało, że coś niedobrego dzieje się z Kościołem. Dla katolików tradycyjnych jest to oczywiste, że w Kościele jakby herezja modernizmu przeżarła całą tkankę jakby Kościoła, całe nauczanie. Taki ksiądz, który słyszy powołanie i wybiera kapłaństwo od samego początku, już w seminarium, co, o czym po prostu wiem, jest nauczany niewłaściwie i w wyniku czego, być może nawet bardzo gorliwie, pełni swoją posługę w sposób tak naprawdę, no nie, może nie sprzeczny, ale w sposób zupełnie odbiegający od tego, czym jest tak naprawdę kapłaństwo. I nie da się takich tematów unikać, dlatego że w tych czasach, szczególnie, ale we wszystkich czasach, teraz, kiedy jakby świat zalewa satanizm wręcz, jedyną siłą, która może się temu przeciwstawić, jest Kościół katolicki. I to musi być Kościół katolicki, który jest wierny katolicyzmowi. Dzisiaj, niestety, w Kościele się rozprzestrzeniła AIDS, myślowe AIDS, rozumowe AIDS, jakim jest modernizm. I taki Kościół nie zawalczy w ogóle. On nie będzie w stanie zawalczyć przeciwko walcowi neomarksizmu, który na nas jedzie. Ale tak naprawdę Kościół trzeba ratować, nie tylko dlatego, żeby nam pomógł walczyć z globalizmem, ale po prostu nie ma ważniejszej misji niż czynić Kościół na nowo katolickim, przywracać katolicyzm wszystkim w Kościele, łącznie z hierarchią i łącznie z kapłanami. Więc może, szanowny kapłanie, który właśnie byłeś bohaterem tej krótkiej sceny, bardzo proszę spróbować, pomimo pewnie negatywnych odczuć, jakie się łączą z czymś takim, że się widzi na przykład siebie gdzieś na YouTubie, podejść do sprawy bardzo poważnie, bo tu chodzi o kapłaństwo, tu chodzi o Kościół, tu chodzi o to, że naprawdę mogło dojść do przyjmowania ciała pańskiego w sposób niegodny i ofiarami jakby tego, co tam się wydarzyło, nie byli tylko ci ludzie z kolejki do konfesjonału, ale to cały Kościół pełen ludzi słyszał. I może mu to się zakodować w głowie, że kto z Państwa stoi do konfesjonału, ale już tutaj nie będziemy pewnie rozdawać komunii po mszy, więc może niech teraz podejdzie. Wszyscy, dzieci, młodzież słyszeli to. To jest wprost sprzeczne z nauką katolicką. Takie uczenie ludzi. Ojej, mówię o tym dlatego, że walka z modernizmem musi być zdecydowana, musi być bardzo... Tutaj nie ma tak naprawdę półśrodków, ale nie możemy przejść do walki z modernistami jako z ludźmi, bo z tego nic dobrego nie wyniknie, jeżeli będziemy antagonizować. To jest człowiek, który nie wiadomo, jak z jego sumieniem ta sytuacja teraz współgra, jaką on ma świadomość tego, co w ogóle się dzieje, czego go uczono w seminarium i tak dalej, czego wymaga proboszcz. Nie możemy osądzać jakby człowieka, natomiast oceniać to, co zrobił, niestety trzeba będzie bezwzględnie i chyba wszystkich, ale szczególnie kapłanów, zachęcam do tego, żeby jak najwięcej sięgać po literaturę katolicką sprzed Soboru Watykańskiego II i badać w sobie, czy to, co czytam, wydaje mi się archaiczne, zupełnie nieprzystające do czasów, zupełnie takie jakieś inne, to dzisiaj się już tak nie myśli, to w każdym takim miejscu jest sygnał, że mamy rozumienie katolicyzmu modernistyczne, bo nic się tak naprawdę nie zmieniło i wszystko, co zostało napisane i przez Kościół zatwierdzone przed Soborem, jest też dziś aktualne. To wszystko w tej sprawce. Teraz przejdziemy do krótkiego omówienia książki, która zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Książkę, o której mowa, polecił mi pewien ksiądz. To było chyba ponad rok temu. Widząc, co mniej więcej staram się zrobić w internecie, polecił mi tę książkę i ona wylądowała u mnie na półce. Mam dosyć dużo książek w kolejce. Natomiast z miesiąc temu zwróciłem się do niego znowu z zapytaniem, co mi radzi. Zwłaszcza w kontekście tego, że w przygotowaniu jest pewien duży projekt, o którym jeszcze wybieram nie mówić, ale mam nadzieję, że w kwietniu, najpóźniej w maju, będę mógł o nim powiedzieć. I radziłem się tego księdza i on powiedział, a co z tą książką, co ci dałem ponad rok temu? I tę książkę wyciągnąłem i ją przeczytałem. To się czyta jak kryminał. Książka nazywa się Działanie. Napisał ją Jean Husset. Działanie. W opisie z tyłu czytamy tak. Największym nieszczęściem, jakie może spotkać... Przepraszam, niezbyt moje medialne okulary, ale sobie założę. Żona mi nie pozwala w tych okularach do kamery. Największym nieszczęściem, jakie może spotkać jakąś epokę lub jakiś kraj, jest porzucenie prawdy lub jej umniejszanie. Po każdym innym ciosie można się podnieść, ale nie po tym, jak poświęciło się same zasady. W pewnych momentach umysły mogą się ugiąć, a moralność publiczna może zostać dotknięta jakąś wadą lub złym przykładem. Nic jednak nie jest stracone, dopóki prawdziwa doktryna trwa w nienaruszonym stanie. Dzięki niej prędzej czy później wszystko, ludzie i instytucje, wróci do należytego porządku. Zawsze bowiem można odzyskać dobro, jeśli nie utraciło się prawdy. I tak dalej. Ci, którzy znają mnie, jeżeli chodzi o książki, wiedzą, że ja bardzo dużo piszę po książkach. Tę książkę mam praktycznie całą popisaną ołówkiem. Nawet tutaj na tej pierwszej stronie mam całe to zapisane notatkami. Ta książka napisana jest przez Francuza, pana Jeana Osset, który jest geniuszem. Był, nie żyje już od 1994 roku. I on we Francji bardzo przyczynił się do tego, żeby zachowywać w tkance społecznej Francji umysły niedotknięte rewolucją. I tutaj ta książka, Działanie, jest o tym, jak te umysły mogą działać, jak ci ludzie mogą działać w tych okolicznościach, dokładnie w tych, w których teraz znalazła się Polska. Książka, za dużo mam tych notatek, żeby je wam czytać. Natomiast kilka chociaż pierwszych. Tu mam, znowu nie mam okularów, ale już może trudno. Zatrzymać postępy rewolucji lub spowolnić, ale z nastawieniem na podbój. Rekonkwistę. Jako katolicy nie bierzemy spraw po ludzku w swoje ręce, ale też ich nie zaniedbujemy i nie wypuszczamy z rąk. Chodzi o chrześcijańską działalność obywatelską. Tam jest też opisane różnice pomiędzy aktywizmem, a z kolei pietyzmem, kwietyzmem. Czyli ani nie powinno się robić tak, że nic nie róbmy, Pan Bóg się zatroszczy o Polskę teraz. Albo też nie myślmy, że bez Pana Boga my coś zrobimy tutaj, się zorganizujemy, coś. Książka jest po prostu genialna, ona dotyczy tego, co w czasach takich jak dzisiaj należy czynić. Książka o tym, jak znaleźć się w tych czasach w aspekcie działania. Nie, że tylko obserwujemy okoliczności i je rozumiemy i się troszkę martwimy, załamujemy ręce, ale co można konkretnie, aktywnie czynić, żeby się rewolucji, najlepiej ją zupełnie obalić, a jeżeli się nie da, to spowolnić, przeciwstawić, gdzie tylko się da. To powinniśmy robić dla przyszłości Polski, dla przyszłych pokoleń, ale przede wszystkim, jak powiedziała Święta Teresa z Awila, naszym zadaniem jest walczyć. Zadaniem katolika jest walczyć, a nie zwyciężać. Trzeba aktywnie walczyć. Działanie, Jean Osset. I mimo, że na tym kanale wszystkie książki, które kiedykolwiek były polecane, są polecane z powodu ich pożyteczności i nie miałem nigdy wątpliwości, że jest bardzo dobra lektura polecona, tak chyba tę polecam na te czasy, jeżeli chodzi o działanie, bo oczywiście to nie jest lektura duchowa, to jest lektura, to jest garść bardzo, bardzo cennych wskazówek na temat, powiedzmy, rekonkwisty. Działanie Jean Osset, link do zakupu tej książki w wydawnictwie Andegavenum będzie pierwszym linkiem w opisie tego odcinka. Bardzo, bardzo zachęcam do przeczytania tej książki. Przejdziemy teraz do ostatniej sprawki, w której omówimy wyniki badań, które miały sprawdzić, czy bycie woke, czyli tolerancja, inkluzywność, klimat, pro-abo i tak dalej, czy to czyni człowieka szczęśliwym. Na pierwszy rzut oka powinno tak być. Uśmiechnięta Polska, radość, tak się to sprzedaje. Nie? Ciemnogród, smutno, tęcza, wesoło. Zobaczmy, co mówią wyniki badań. O temacie czytałem w New York Post, chociaż badania były przeprowadzone w Finlandii. Uśmiechnięta Polska, jak i też cały uśmiechnięty świat progresywny, sprzedaje tą wizję, o której przed chwilą mówiłem, czyli że z tęczą wesoło, na przykład z krzyżem to tak smutno. I w Finlandii postanowili powiedzieć sprawdzam. I okazało się, zobaczmy na nagłówek tego artykułu, ludzie woke są, powiedzmy, bardziej narażeni na bycie nieszczęśliwymi, zalęknionymi i w depresji, mówi nowe badanie. W artykule było napisane, że przeprowadzający te badania twierdzą, że w innych państwach zachodnich są identyczne trendy. I w jaki sposób badano? Badano wypowiedzi ludzi na tematy takie, powiedzmy, właśnie społeczne. Aborcja, eutanazja, in vitro, tęcza, klimatyzm, jakaś tam równość społeczna, inkluzywność, bla, 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 wszystkie marksistowskie idee i potem badano ich poziom szczęśliwości, satysfakcji, stany lękowe itd., itd. I okazuje się, że im bardziej ktoś dał się jakby kupić tym bredniom progresywnym, tym jest mniej szczęśliwy, tym bardziej jego życie jest w rozsypce itd., itd. Dla ludzi wierzących jest to bardzo intuicyjne i oczywiste. Wiara katolicka to jest prawda, prawda również o naturze człowieka, która zgodnie z prawem naturalnym pewne rzeczy, które tam, powiedzmy, wkładamy do tej natury, uczynią ją szczęśliwą, a pewne rzeczy, które tam wkładamy, uczynią ją wręcz przeciwnie. I to jest jakby dla katolików oczywiste. Natomiast udało się wyprać mózgi dużej części ludzkości dzisiaj, że nie, właśnie obal prawo naturalne, wyciągnięci spod prawa, wydają się być wszyscy wyciągnięci spod prawa naturalnego, wydają się być wszyscy ludzie z kolorową tęczą i którzy wierzą w te brednie, co jak widać po wyniku ostatnich wyborów, no w Polsce tych ludzi jest teraz większość. Ci ludzie są bardziej narażeni na bycie w rozsypce życiowej. Oczywiście zostań katolikiem, to będziesz szczęśliwszy. Nie jest właściwą motywacją, żeby zostać katolikiem, bo gdyby katolicy byli mniej szczęśliwi, to i tak trzeba by było być katolikiem, bo tak każe Pan Bóg. Natomiast Pan Bóg jest dobry i w swojej mądrości no, stworzył naturę ludzką właśnie tak, że im więcej w niej prawdy, dobra i piękna, tym większe poczucie szczęśliwości. A jeżeli część tych, powiedzmy, przepisów, reguł, zasad prawa naturalnego, które jest w pełni spójne z prawem boskim, przysparza nam problemy, to jest tak dlatego, że część naszej natury jest dotknięta upadkiem spowodowanym grzechem pierworodnym. Podoba mi się takie, kiedyś już używałem tego porównania. Ideologia woke jest jak Nutella, a na przykład prawda jest jak owsianka. Biorąc do ust łyżkę Nutelli i łyżkę owsianki, absolutnie można na pierwszy rzut oka stwierdzić, to jest dobre, lepsze. Jest. Nutella jest smaczniejsza i lepsza. I ktoś musi być niespełna rozumu, żeby mówić, że owsianka jest lepsza. No przecież co, on nie ma kubków smakowych. Natomiast potem przychodzą efekty spożywania Nutelli i spożywania owsianki. Osoba, która je Nutellę, czyli ideologię woke, pomimo tego, że na chwilkę ona smakuje, potem może mdlić i tak dalej, ta osoba będzie niezdrowa, a osoba, która je owsiankę, będzie zdrowa. Co jest bardzo ważne tutaj, to, że im dłużej będzie jadła owsiankę, tym bardziej już jej kubki smakowe się przyzwyczają, będzie chciała jeść owsiankę. Dobrze zrobiona owsianka może być smaczniejsza niż Nutella. Żadne dziecko tego nie przyzna, bo na początku tutaj wali nas po prostu, dlatego do młodzieży głównie ta ideologia woke jest skierowana. Podobnie jak Nutella dla dziecka, no to jest jakby najwyższe chyba osiągnięcie ludzkości, jeżeli chodzi o smak. A dla ludzi starszych, no jeżeli ktoś je owsiankę codziennie, to weźmie parę łyżek Nutelli i będzie go mdliło. Za słodkie, to nie jest jedzenie. No a potem jeszcze brzuch boli i jestem gruby i mam gorsze wyniki badań. Wszystko, co mówię, jest prawdopodobnie dla katolików intuicyjne, natomiast lepiej jest, kiedy zaczynają być niezależne badania. Oby takich badań było jak najwięcej. Natomiast no oczywiście, jak już nieraz mówiliśmy, za ideologią woke stoi szatańska inteligencja, więc oni są w stanie kontrować wyniki takich badań, mówiąc ludziom woke, że jesteście mniej szczęśliwi, zalęknieni, macie tam stany lękowe, stany depresyjne częściej, bo druga część ludzkości jeszcze nie jest woke i oni tam nas stresują, faszyści są jacyś i tak dalej. Także no, to nie jest tak, że takie wyniki badań się pokaże ludziom woke i oni jutro stwierdzą, okej, to zajrzyjmy do wartości tradycyjnych, zajrzyjmy do wartości konserwatywnych, zajrzyjmy do definicji słów prawda, dobro, piękno, tolerancja, inkluzywność i tak dalej, bo my chcemy być szczęśliwi. Aż tak prosto nie będzie, ale mimo wszystko takie badania to jest coś pozytywnego. Kochani, czy ja powoli dobijam do brzegu? Może zróbmy dzisiaj tak, że nie powoli, bo ja zawsze mam problem z szybkim zakończeniem programu. Wspomniałem trochę przy okazji omawiania książki Działanie, że w przygotowaniu jest dość duży projekt. Jeszcze nie mam odwagi o nim mówić, bo nie wiem potem jak wyjdzie z terminem i tak dalej, więc nie chciałbym jeszcze go ujawniać, ale jest to projekt, jeżeli ktoś ma jakąś wolną intencję, proszę się pomodlić za ten projekt, jeżeli on jest zgodny z wolą Bożą. To jest projekt, który jest jakby zgodny z ideą przedstawioną w tej książce i celem tego projektu, podobnie jak programu, który właśnie kończysz oglądać, mój drogi widzu, jest przywracanie społecznego panowania Chrystusa w Polsce, chociażby po milimetrze. I co jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo ten program. Pewnie nie widziałeś reklam podczas dzisiejszego programu. Coraz więcej odcinków podcastu ma problem z zarabianiem. No tego typu treści, akurat jeżeli chodzi o YouTube'a, to nie czynią człowieka od razu milionerem. Natomiast jeżeli mówię coś o pieniądzach, to raczej pod kątem rozwoju tego dzieła, niż pod kątem tam na przykład jachtu na prywatny użytek. I co jeszcze? Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie słuchają podcastu, żeby zapoznać się z podcastem. W każdym tygodniu jest 5 odcinków o 6 rano na YouTubie, o 2 w nocy na Spotify'u i innych platformach do słuchania podcastów. Można tego słuchać w każdym momencie dnia. Więc jeżeli jeszcze ktoś nie ma takiej skłonności, to zachęcam, żeby sprawdzić, czy przypadkiem praca, która jest w to wkładana, nie będzie spożytkiem dla ciebie, mój drogi widzu lub słuchaczu, jeżeli chodzi o podcast. Dobrze, jako że często dostaję sygnały, że komuś zdejmuje subskrypcję mojego kanału, to proszę wszystkich chętnych o zasubskrybowanie tego kanału i danie łapki w górę pod tym filmem, jeżeli to, co dzisiaj tu mówiłem, miało dla ciebie, mój drogi widzu, znamiona sensu. Oraz włączenie dzwoneczka obok subskrypcji, żeby być powiadamiany o nowych filmach. I tym sposobem dobiegliśmy do końca tego odcinka. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień i do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.